Dramat w domach pomocy społecznej. Nasz dziennikarz opowie o tych, którzy muszą zmagać się z epidemią. Połączymy się również z naszym korespondentem w USA. Zacytuję złowieszcze porównanie. Gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM będzie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Warto posłuchać, bo oprócz krajowej polityki będą też bardzo praktyczne, życiowe informacje. Niedabyl i Tomczyce na Mazowszu, Drzewica w Łódzkiem, Koszęcin koło Częstochowy i Jakubowice na Opolszczyźnie. To tam są domy pomocy społecznej, które zamieniły się w lokalne ogniska koronawirusa. W każdym z nich stwierdzono zakażenie u kilkudziesięciu podopiecznych. Nasz dziennikarz Tomasz Skory dopytywał o panującą tam sytuację. Tak. Tomku, gdzie jest ona najgorsza?
No, tego się nie da wartościować, bo sama skala zachorowań, jak 70 osób w Tomczycach, 64 w Drzewicy, około 60 w Niedabylu, czy blisko 40 w Jakubowicach, to tylko bezduszne liczby. Istotne jest to, że chorymi są często osoby starsze i schorowane, a więc należące do grupy najwyższego ryzyka i takie, których nie można zostawić samym sobie. Seniorzy wymagają stałej opieki, wykwalifikowanego personelu i trudno przy tym o zachowanie niezbędnego dystansu. Stąd też duża liczba zakażonych, zajmujących się nimi pracowników DPS-ów. W Drzewicy stanowią oni 25 z ogółem 64 zakażonych. W Tomczycach chorują 3/4 podopiecznych i opiekujące się nimi nieprzerwanie pielęgniarki, które mimo gorączki i wyczerpania nie opuszczają już objętej izolacją placówki. Zakażony jest także dyrektor tego domu pomocy społecznej. Władze starają się uzupełniać braki. Możliwości są jednak ograniczone. Przypominam, personel medyczny to w skali kraju aż co szósty chorujący.
Minionej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło co najmniej 1200 osób zarażonych koronawirusem, a szczyt zachorowań dopiero się zbliża, donosi nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle. Bardzo obrazowo określa najbliższe dni Jerome Adams, naczelny lekarz USA.
Dzień dobry. Tak, w bardzo mocnych słowach, to będzie nasze Pearl Harbor, nasz 11 września. Tylko to będzie się działo w całym kraju. Chcę, żeby Ameryka to zrozumiała, powiedział Adams. Będzie wiele ofiar, wykrytych zostanie mnóstwo nowych przypadków koronawirusa. Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to smutna Wielkanoc w USA. Z kolei dr Anthony Fauci, najważniejszy człowiek w zespole walczącym z epidemią w USA, uważa, że wirus już tak się rozprzestrzenił, że nie da się go wyeliminować. Prawdopodobnie będzie nawracał sezonowo, jak grypa, powiedział.
Roboty przejmujące w przyspieszony sposób zadania i pracę ludzi. To technologiczny efekt pandemii. Jak przewidują eksperci, przełoży się to na większy nacisk na automatyzację w przyszłości. Firmy z tej branży już pracują nad robotami o mniejszych rozmiarach i większej autonomii. Przykłady. W Chinach wprowadzono mobilne, inteligentne automaty dezynfekujące, a także zdalne patrolowe, sprawdzające temperaturę ludzi. Są też roboty kuchenne, ale w nowym znaczeniu. Ten chiński może przygotować 100 misek ryżu w godzinę.
Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Godzina 8 minęła 2 minuty temu. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Robert Mazurek i jego gość. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, tym gościem jest minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czas jest oczywiście niezwykły. Tak normalnie pytałbym, jak przygotowania do świąt, Wielki Tydzień. A teraz pytam o trochę inny wymiar tych świąt. Panie ministrze, czy w czasie Wielkanocy będzie można odwiedzić rodzinę?
Namawiamy wszystkich, żeby ograniczyli do minimum tego rodzaju aktywność, tego rodzaju kontakty, w trosce o zdrowie własne i zdrowie najbliższych. Wiemy, że teraz ta transmisja już ma charakter poziomy, to nie są przypadki przywiezione, zakażeń przywiezionych z zagranicy. Epidemia rozszerza się w kraju każdego dnia. Kolejne zachorowania, w związku z tym tego rodzaju przejazdy i spotkania przy świątecznym stole są obarczone bardzo dużym ryzykiem.
No dlatego... Są ryzykiem, ale na przykład są starsi ludzie, ludzie, którym być może trzeba pomóc przy organizacji świąt. Co wtedy?
Tu jak najbardziej namawiamy wszystkich właśnie do takiej solidarności i do pomocy, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, czyli zachowanie odpowiednich odległości, brak bezpośredniego kontaktu. Te wszystkie zasady, o których mówimy już od wielu dni, natomiast zdecydowanie namawiamy i apelujemy, żeby zminimalizować wszelkiego rodzaju wyjazdy do rodziny, przejazdy, żeby to ograniczyć do absolutnego minimum.
Ale co jeśli na przykład mieszka gdzieś samotna mama, obok mieszkają jej dzieci, no to co, samotna mama ma spędzać święta sama w domu?
To są bardzo trudne wybory. Moja mama skończyła 80 lat. My mieszkamy z rodziną niedaleko, mama mieszka sama. W związku z tym no to jest właśnie pytanie, co zrobić na Wielkanoc. Natomiast ja w trosce o jej zdrowie stwierdziłem, że no nie możemy tej Wielkanocy spędzić wspólnie. Tych świąt nie możemy spędzić wspólnie, dlatego że ryzyko właśnie dla osoby starszej jest bardzo duże. To jest grupa właśnie osób obciążonych największym ryzykiem zachorowania.
Czy będą pociągi i autobusy kursowały normalnie, znaczy normalnie według świątecznego rozkładu, ale czy w ogóle będą jeździły?
W tej chwili nie ma decyzji o kolejnych ograniczeniach, które by wpływały na przykład na zawieszenie komunikacji. Natomiast trzeba podkreślić, że my codziennie na rządowym, w czasie posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy decyzje dotyczące dalszych kroków związanych z rozwojem epidemii.
No dobrze, ale panie ministrze, z jednej strony słyszymy, że spacery nie są nielegalne, że można wyjść na spacer, byle przy zachowaniu oczywiście wszystkich wszystkich zakazów i nakazów, odległość, dystans, etc. Z tym, że jednocześnie z drugiej strony zamykane są lasy, zamykane są parki. To gdzie można iść na spacer, przepraszam? Po chodniku tam i z powrotem?
Mamy...
Ja tylko pytam, panie ministrze, ja nie podejmuję polemiki pod tytułem poprzewracało się w głowach i żądają akurat teraz...
Nie, mamy na szczęście do czynienia z sytuacją, kiedy Polacy są bardzo zdyscyplinowani i wykazują bardzo dużą odpowiedzialność w czasie epidemii. Rzeczywiście szereg miejsc zostało zamkniętych. Jeśli ktoś musi wyjść na spacer, to rzeczywiście może przejść po ulicy. Wiem, że to jest niedogodność, że lepiej byłoby i każdy chciałby móc przespacerować się po parku albo w jakimś innym publicznym miejscu, albo w lesie, ale przez to, przez nasze doświadczenia z ostatnich dni, kiedy właśnie w tych miejscach gromadziło się bardzo wiele osób i te zasady, nawet przy najlepszych chęciach osób tam przebywających, nie były przestrzegane, czyli zachowanie odległości właśnie 2 metrów i tak dalej, dlatego zapadły decyzje o zamknięciu szeregu takich miejsc.
Panie ministrze, szkoły są zamknięte teoretycznie do świąt, no i też na ten czas po świętach. Co dalej? Pytam, bo tym bardziej, dlatego że 21 kwietnia miały być egzaminy ósmoklasistów. Mówię, miały być, ale nie wiem, będą, nie będą? 4 maja matury, będą, nie będą?
Powtórzę, że każdego dnia w czasie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podejmujemy tego rodzaju decyzje. W najbliższych dniach na pewno zapadną również decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i ewentualnych dalszych przepisów związanych z rozwojem koronawirusa. Natomiast ja nie chcę spekulować dzisiaj, jak to się skończy, bo to są zbyt poważne sprawy, żeby sobie gdybać. My opieramy się na opinii Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, lekarzy i ekspertów. Dobrze, i panie to jest podstawa do podejmowania decyzji.
To jeszcze chwilę o polityce, bo to ważne. Ważne dlatego, że Jarosław Kaczyński z jednej strony, wicepremier Sasin z drugiej strony, a właściwie z tej samej strony, mówią twardo, wybory muszą się odbyć 10 maja. To samo, tylko odwrotnie. Czyli równie twardo mówi Jarosław Gowin, wicepremier Gowin mówi, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja.
W obecnie obowiązującym porządku prawnym nie ma możliwości przesuwania według uznania terminu wyborów. Muszą być spełnione określone w Konstytucji przesłanki,
to wiemy,
aby termin uległ przesunięciu. Dzisiaj
mógłby
tych przesłanek spełnionych nie ma. I teraz nie jest żadną tajemnicą to, o czym pan powiedział, że pan premier Gowin i jego formacja ma wątpliwości co do terminu wyborów i sposobu głosowania, który zaproponowaliśmy. Ale mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozstrzygnięte, właśnie w czasie posiedzenia Sejmu uchwalimy możliwość korespondencyjnego sposobu głosowania, dzięki czemu będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory.
Czy pana zdaniem wybory 10 maja są pewne, bo tak czy owak odbędą się 10 maja?
Uważam, że projekt złożony rozszerzający możliwość korespondencyjnego głosowania, bo przypomnę, że ta możliwość już istnieje dla osób po 60 roku życia, czyli dla seniorów, czy też dla osób przebywających w kwarantannie, ale uważam, że przyjęcie tej ustawy rozszerzającej i powodującej, że wszyscy mogą w ten sposób głosować, wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo przy wyborach.
Pan to powtarza, ale z drugiej strony ministra, wicepremiera Gowina to jakoś nie przekonuje, to ja zadam to pytanie jeszcze raz, tylko inaczej. Czy jest pewne, że wybory 10 maja będą? I jest pytanie tylko, jak będą wyglądały? Tradycyjnie czy korespondencyjnie?
A ja powtórzę. Dzisiaj nie ma przesłanek, czy nie ma podstaw prawnych, żeby przesuwać ten termin. Natomiast powtórzę również słowa profesora Szumowskiego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę po świętach więcej będziemy mogli powiedzieć o tym, w jakim kierunku idziemy z decyzjami, czy to dotyczącymi funkcjonowania szkół, o czym już rozmawialiśmy, czy innych działań rządu i funkcjonowania państwa.
Panie ministrze, wszystko dobrze, tylko pytanie jest zasadnicze tak naprawdę przecież, dlatego że jeżeli będą miały być wybory korespondencyjne choćby, to trzeba to wszystko zorganizować. Czy wy jesteście w stanie wybory korespondencyjne przeprowadzić?
Tu odwołam się do słów premiera Sasina, który nadzorując spółki, nadzoruje również Pocztę
Polską.
Jakby
co to jego wina, rozumiem.
Prowadził analizy w tej materii i deklaruje, że jest to możliwe. Poczta Polska jest instytucją sprawnie działającą, w związku z tym...
Czy to dlatego Poczta Polska ma, przepraszam, nowego szefa, którym został wiceminister obrony, Tomasz Zdzikot?
Ja Tomka Zdzikota znam od bardzo wielu lat. Byliśmy jeszcze wspólnie radnymi w Warszawie wiele lat.
Dlatego,
że jest bardzo sprawnym urzędnikiem i dlatego, że na pewno jest w stanie poradzić sobie z zarządzaniem Pocztą Polską.
A
jest to osoba kompetentna, w związku z tym można, gratulując mu, powiedzieć, że Poczta ma bardzo dobrego, bardzo profesjonalnie przygotowanego do tej funkcji.
Czy dlatego nie chcecie wprowadzić stanu nadzwyczajnego, czyli stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego, by nie płacić przedsiębiorcom należnych im w tej sytuacji odszkodowań?
Tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia, o której już mówiłem, żeby którykolwiek ze stanów nadzwyczajnych został wprowadzony, muszą zostać wypełnione przesłanki, które dzisiaj nie są spełnione. Natomiast jeżeli mówi pan o odszkodowaniach, to rzeczywiście byłby to bardzo poważny problem dla budżetu państwa i to też trzeba mieć na uwadze. My staramy się przedsiębiorcom ulżyć, czy wprowadzić takie prawo, które pomoże przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.
RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko.
Bardzo dziękujemy i cytujemy. Namawiamy wszystkich do solidarności ze starszymi ludźmi w czasie świąt, ale przy zachowaniu ostrożności. Podkreśla szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odradza jednak wielkanocne podróże do bliskich dla ich bezpieczeństwa. W najbliższych dniach zapadną decyzje w sprawie działalności szkół, ale minister nie chciał spekulować. Michał Dworczyk konsekwentnie opowiada się za korespondencyjnym głosowaniem w wyborach prezydenckich, a ja zachęcam do zapoznania się z sondażem na ten temat dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej na RMF24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.